Drodzy bracia i siostry, to wielka radość, że mogę być u Was, bo rzeczywiście, jak wspomniał brat Jarek, byłem związany z Wami i byliście wielką pomocą i błogosławieństwem dla mnie przed wielu laty, kiedy wychodziłem z organizacji Światło Wiekowe. Także tyle tytułem wstępu. Dzisiaj, drodzy, chciałbym coś mówić o Duchu Świętym. W wielu kościołach mówi się dzisiaj o Duchu Świętym. W niektórych mówi się może w sposób nieco sensacyjny, towarzyszy temu głośna muzyka, pewne silne emocje, ale ja chciałbym skupić się na takim zasadniczym działaniu Ducha Świętego, bardzo ważnym dla naszego zbawienia, dla naszego uświęcenia, jakie jest przedstawione w 8 rozdziale Listu do Rzymian. List do Rzymian, 8 rozdział, i przeczytamy od 1 do 27 wersetu. Będę korzystał z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej i tu od razu zaznaczam, że pierwszy werset jest nieco dłuższy w tym przekładzie. Ma pewną frazę, która pochodzi z rękopisów bizantyjskich. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Gdyż prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci, co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała. Bóg, posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, potępił grzech w ciele, aby sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe, gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. Ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości. A jeśli duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który w was mieszka. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, abyśmy mieli żyć według ciała. Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, ale jeśli duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi, gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba, Ojcze. Ten to duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia Synów Bożych, gdyż stworzenie jest poddane marności, nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy i razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd. A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. Nadzieją bowiem jesteśmy zbawieni, a nadzieja, którą się widzi, nie jest nadzieją, bo jakże ktoś może spodziewać się tego, co widzi? Ale jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, to oczekujemy tego z cierpliwością. Podobnie i duch dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach, a ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, ponieważ według woli Boga wstawia się za świętymi. To jest bardzo optymistyczny rozdział. 7 w drugiej części jest dość smutny, tylko kończy się optymistycznym wersetem 25, bo 24 mówi: nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? I już 25 jest takim pomostem do 8 rozdziału. Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Także już pokazuje wybawienie przez Jezusa. I właśnie będziemy w mówić o roli Ducha Świętego w tym wszystkim. Zaczynamy od wersetu pierwszego, który mówi, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Zauważmy, dla tych, którzy są w Chrystusie, w oderwaniu od Chrystusa nie ma takiej pewności. Tylko w Chrystusie mamy taką pewność. Trwając w Nim właśnie mamy pewne zbawienie. I w rękopisach bizantyjskich jest jeszcze dodatek, który później też występuje, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. I zacznijmy od pierwszej roli Ducha Świętego. Prawo Ducha Życia, werset drugi, który jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Duchowe ożywienie to jest pierwsza rzecz, którą czyni Duch Święty według tego rozdziału, która jest znacząca dla nas. I tutaj też werset 10 mówi zupełnie o tym samym, gdzie jest powiedziane, że ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości. Inne przekłady mówią z powodu usprawiedliwienia. Więc pierwsze dzieło najważniejsze, początek życia duchowego w człowieku wierzącym, to jest ożywienie przez Ducha Świętego, bo nasz duch jest martwy przed nawróceniem. Duch Święty dopiero go ożywia. Jak to w ogóle jest możliwe? Wersety dalsze o tym mówią, bo mówią o tym, że prawo nie miało takiej funkcji ożywienia. Ono było słabe z powodu ciała, w znaczeniu grzesznej natury. Czyli grzeszna natura nie pozwalała ludziom w pełni rozkwitnąć pod prawem. Większy lub mniejszy, ale wszyscy zawodzili i nikt nie mógł też być zbawiony dzięki prawu, bo nie taka była funkcja prawa. Prawo miało ludzi trzymać pod strażą, zachować ich w pewnej czystości Izraela jako naród, ale też miało objawić grzech i doprowadzić ich do Mesjasza. Ono nie miało funkcji zbawczej. Dopiero Bóg posłał swego Syna i tu apostoł jest ostrożny, mówi w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, czyli on, tak jak mówi list do Hebrajczyków, 4 rozdział, werset 15, był doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Czyli Chrystus nie miał w sobie grzechu, był wolny. Nie znaleziono zdrady w ustach Jego, jak czytamy. Pan Jezus mówi w 8 rozdziale Ewangelii Jana, czy ktoś z was może mi dowieść grzechu? Był niewinny. To nie znaczy, że nie miał ludzkiego ciała. Miał w pełni ludzkie ciało, ale nie miał grzechu. To jest charakterystyczne. I potępił grzech w ciele, ponieważ grzech zaistniał w ciele, Chrystus wziął na swoje ciało grzech całej ludzkości i pokonał ten grzech przez swoją doskonałą ofiarę. I co dzięki temu umożliwił? Umożliwił to, że zesłał Ducha Świętego do serc wszystkich, którzy się nawracają i sprawiedliwość prawa wypełnia się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Już stare przymierze zapowiadało, że przyjdzie taki czas, że prawo Boże stanie się możliwe do przestrzegania. Na przykład w księdze Jeremiasza 31 rozdział, werset 33 mówi między nimi, włożę moje prawa w ich wnętrze i wypiszę je na ich serca. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. To w zapowiedzi nowego przymierza. Czyli inne podejście do prawa miało być u ludzi wierzących. I tutaj też księga Ezechiela jest przepięknym tekstem, warto do niego wracać. 36 rozdział, właśnie czytamy od 25 do 27 wersetu. I pokropię was czystą wodą i będziecie czyści. Oczyszczę was ze wszystkich waszych nieczystości, ze wszystkich waszych bożków. I dam wam nowe serce i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. Włożę mego ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów i wykonywać je. Czyli po ożywieniu przez Ducha Bożego występuje kolejna praca Ducha Świętego, którą jest uzdolnienie nas do wypełniania sprawiedliwości prawa Bożego. My nie musimy teraz, idąc do sklepu, powstrzymywać się, oj, żebym tylko nie ukradł. Albo na przykład, oj, żebym tego sąsiada czasem nie zabił, albo nie zamordował. Nie, prawo Boże jest w naszym wnętrzu, jesteśmy duchowo odrodzeni i Bóg nas uzdolnił do tego. Nie musimy ciągle sobie przypominać pewnych praw, chociaż korzystamy z nich, wracamy do pewnych pewnych tekstów też Starego Przymierza, nie odrzucamy, nie wycinamy tak jak heretyk Marcion, ale po prostu poruszamy się po torach prawa Bożego. Jeżeli przyrównać Ducha Świętego do paliwa w starodawnej lokomotywie, to ta lokomotywa porusza się po pewnych torach, prawda? I tak samo my mamy w sobie miłość Bożą i Ducha Bożego, które wypełniają prawo i poruszamy się po torze prawa Bożego. Jak mamy Ducha Bożego, no to nie będziemy cudzołożyć, nie będziemy kraść, nie będziemy innych rzeczy robić. Poruszamy się zgodnie z przykazaniami Bożymi. Bóg nas uzdolnił i sprawiedliwość prawa wypełnia się na nas. Kolejna rzecz to piękna sprawa, radykalna zmiana życia i dążeń. Myślenie o tym, co duchowe powoduje życie i pokój. Jak czytamy w wersetach 5-7. Po prostu inne mamy usposobienie. Grzech już nas nie cieszy. Nawet jak czasem upadniemy, to nie cieszy nas grzech. Po prostu mamy inne usposobienie. Kochamy Boga, kochamy Chrystusa. Nie chcemy zasmucić Boga, nie chcemy zasmucić Pana Jezusa. Po prostu pokutujemy i porzucamy grzech. Walczymy z nim i możemy go zwyciężać. Mamy Ducha Bożego, który spowodował tak duże zmiany w nas, że możemy prowadzić dobre życie chrześcijańskie. Bo zamysł ciała, czyli grzeszne skłonności właśnie są nieprzyjazne Bogu i nawet nie poddają się w ogóle prawu Bożemu i nie potrafią, tak. Kolejna rzecz to, drodzy, zamieszkiwanie Ducha Bożego w nas. Werset 9 mówi, że wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was, a jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. A czyli Duch Święty w nas mieszka i to jest cudowny kolejny dar. Chciałbym tu zaznaczyć, że pewne te rzeczy są zazębiające się, nakładają się na siebie te funkcje Ducha Świętego i on ma tak, chciałbym to podkreślić, wszechstronne funkcje Duch Święty, że ja tylko dzisiaj w zarysie podam niektóre jego działania. A więc piękna rzecz, że Duch Święty w nas mieszka i ja nie wierzę w to, żeby jednocześnie w człowieku wierzącym mógł mieszkać demon, prawda? Także wypędzanie demonów z ludzi wierzących to bardzo kontrowersyjna praktyka niektórych ruchów. Kolejna rzecz cudowna to werset 11 i 23, bo mówią o tym samym. A jeśli Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który w was mieszka. I 23. A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony ducha i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. Więc o czym tu mowa? O zadatku Ducha Świętego jako gwarancji naszego zmartwychwstania, jako gwarancji życia wiecznego. Apostoł Paweł w innych miejscach też pisze o Duchu Świętym jako o zadatku, że daje świadectwo. Na przykład drugi list do Koryntian. Pierwszy rozdział, 21 i 22 werset. Tym zaś, który utwierdza nas razem z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg, który też zapieczętował nas i dał do naszych serc ducha jako zadatek. Co to jest zadatek? Na przykład ktoś kupuje mieszkanie i wpłaca pierwszą transzę, tak? Do zapłaty drugiej zobowiązuje się w późniejszym czasie. I tak samo Bóg daje nam zadatek Ducha Świętego, co jest nazwane pierwszymi plonami Ducha. Tak jak były pierwociny, to potem były całe zbiory. Podobnie obecnie mamy ten zadatek Ducha, a w przyszłości spodziewamy się pełni zmartwychwstania i w pełni chwały. I o tym, że Duch Święty jest zadatkiem, wiele miejsc mówi. Też drugi list do Koryntian, 5 rozdział, werset 5, jakbyśmy chcieli sobie zobaczyć. List do Efezjan, 1 rozdział, 13 i 14 werset i 4 rozdział, werset 30. Także wiele miejsc mówi, że mamy tą gwarancję w postaci Ducha Świętego, że to otrzymamy tę pełnię. To już jest piąta, zobaczmy, wspaniała funkcja Ducha Świętego i to bardzo nas pociesza. To bardzo nas pociesza, że oczekujemy pełni chwały. Ale Duch Święty też jest odpowiedzialny za nasze uświęcenie. To jest szósta funkcja, omówiona w 12 i 13 wersecie. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, abyśmy mieli żyć według ciała. Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, ale jeśli duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć. Chociaż w uświęceniu nie tylko Duch Święty spełnia swoją rolę. Pan Jezus powiedział: słowo Twoje jest prawda, prawdą uświęć ich w Twojej prawdzie. Więc Słowo Boże, krew Chrystusa uświęca, ale Duch Święty jest głównie odpowiedzialnym za nasze uświęcenie. W pierwszym rozdziale Listu do Rzymian, w wersecie 4, został nazwany Duchem Świętości, w innych przekładach Duchem Uświęcenia, ale na przykład drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, werset 13, wskazuje na Ducha Świętego jako tego, który uświęca właśnie. Drugi list do Tesaloniczan, 2:13. Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie ducha i wiarę w prawdę. I podobną myśl ma też pierwszy list Piotra, pierwszy i drugi werset o uświęceniu przez ducha. Więc Duch Święty jest wielką pomocą w uświęceniu, ale rzecz biorąc praktycznie, to od nas zależy, co już wspomniał brat Jarek, na ile poddajemy się temu Duchowi Bożemu. To od nas zależy, czy wygospodarowujemy ten czas na spędzanie z Bogiem, z Jego Słowem, w modlitwie, ten czas, żeby napełniać się Duchem Świętym, pokonywać nas słabości. I od nas zależy, czy nie gasimy tego Ducha i czy nie zasmucamy tego Ducha, jak pisał Paweł w Efezjan 4:30, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. A więc jest też coś takiego jak rzeczywistość dynamiczna naszego duchowego życia, gdzie pewne rzeczy jednak zależą od naszej odpowiedzialności. Idealnie to pokazuje list do Filipian, drugi rozdział, 12 i 13 werset, który mówi z jednej strony o naszej odpowiedzialności, bo mówi z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie lub sprawujcie swoje zbawienie, a z drugiej strony mówi wszak to Bóg według upodobania swego sprawia was chęć i wykonanie. Więc to jest idealna harmonia. My mamy być odpowiedzialnymi chrześcijanami, dbać o swój stan duchowy, ale nie jesteśmy w tym sami. To Bóg daje nam z chęci wykonanie, daje właśnie Ducha Świętego, który pokonuje w nas ludzką słabość. Pan Jezus w 15 rozdziale Ewangelii Jana też przyrównuje siebie do krzewu winnego, gdzie trwając w nim możemy wydawać wiele owoców. Kolejna piękna cecha, która jest szczególnie mi bliska, to 8 rozdział, werset 14. Piękne działanie Ducha Świętego. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. Tutaj wkraczamy naprawdę na taki teren, gdzie też z doświadczenia znamy prowadzenie Ducha i tutaj moglibyśmy przytaczać wiele doświadczeń, które nas budują, że Duch Święty nas rzeczywiście prowadzi. Nie tak dawno jechałem pociągiem z Torunia i patrzę, jakaś dziewczyna czyta Biblię. Tak mi się przynajmniej wydawało. Okazało się, że to jest Księga Mormona, jak podszedłem. I mieliśmy bardzo dobrą rozmowę. I mamy spotkania na Zoom, ja rozmawiam z tymi misjonarkami tak zwanego Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich. I tak, no, udaje się coś im przekazać. Także dzięki Bogu po angielsku rozmawiamy sobie. No i myślę, że to nie był przypadek, że spotkałem w tym pociągu te dwie misjonarki. Inna sytuacja. Wczoraj była konferencja regionalna dla byłych świadków Jehowy w Bydgoszczy. Bardzo żałowałem, że nie byłem, ale miałem obowiązek rejestrowania innej konferencji właśnie w Piątkowie. Więc co się okazało? Przyjechała pani aż z Siedlec, bo jej syn został świadkiem Jehowy i koniecznie dla mnie przyjechała, żeby ze mną rozmawiać, poradzić się. Robiła sobie notatki, mamy kontakt, wysłałem jej różne materiały i chcę znowu przyjechać. Także Duch Boży tak poprowadził. I wiele można by, każdy z was myślę, ma jakieś przygody z Bogiem, że Duch Boży was prowadził. I to jest bardzo budujące, to jest bardzo podnosi na duchu. Werset 15, to jest kolejna sprawa. Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba, Ojcze. To, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że pokonujemy lęk, uczucie niewoli przez usynowienie, że Bóg nas przez Ducha Bożego usynowił, że zastosował wobec nas dobrodziejstwa ofiary Chrystusa, przyjął nas jako swoje dzieci, z łaski przez wiarę. List do Hebrajczyków rozwija ten temat, drugi rozdział, od 11 do 15, właśnie jak to się dzieje. Drugi rozdział Hebrajczyków od 11 do 15. Zarówno bowiem ten, który uświęca, jak i uświęceni z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc: oznajmię Twoje imię moim braciom, pośród zgromadzenia będę Ci śpiewał. I znowu będę pokładał w nim ufność i znowu oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. Czyli dzieci Boże to ludzie wyzwoleni od tego lęku. To są ludzie, którzy po prostu nie są już pod władzą diabła i którzy w Duchu Świętym mogą wołać do Boga: Abba Ojcze. Ja osobiście jestem przeciwny mówieniem do Boga: tatusiu. W takim słowniku teologicznym znalazłem wytłumaczenie po angielsku, tam napisano, że bardziej jest to nadal słowo ojciec, tylko tak w rodzaju ojczulek czy coś takiego, zachowuje powagę słowa ojciec. Więc zaproponowano takie tłumaczenie: drogi ojcze, coś takiego, czy kochany ojcze. Też jakby zmiękczone to słowo ojciec jest, ale nie takie już pospolite. Więc cudowne to, że możemy wzywać Ojca, że mamy tę błogą świadomość, to ciche świadectwo w sobie, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi. I pamiętajcie, drodzy, pamiętajmy o tym wszyscy. Czasami ktoś będzie nas próbował ograbić z poczucia własnej wartości. Ktoś może nam brzydko coś mówić, ktoś może nas krytykować. Może się tak zdarzyć. Czasami diabeł może w jakiś sposób nas atakować przez kogoś też, kto będzie nas starał się poniżyć czy jakoś pognębić. Pamiętajmy zawsze wtedy: jestem umiłowanym dzieckiem Bożym. Bóg mnie umiłował, Bóg mnie przyjął. Ty sobie mów, a ja zdrów. Ja wiem, jaką mam wartość w oczach Bożych. Bóg mnie przyjął, Bóg mnie akceptuje. I nie znaczy to, żebyśmy nie byli samokrytyczni, jeżeli coś złego zrobimy. To nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że czasami ludzie bezpodstawnie poniżają jedni drugi lub oskarżają. Pamiętajmy o tym, że mamy to świadectwo. I to świadectwo, werset 16 mówi, że jest kolejna rzecz, że Duch Święty daje świadectwo w naszym duchu, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Werset 16. Ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Czyli Duch Święty daje takie ciche świadectwo, spokojne, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I to jest piękne. Kiedy ja tego doświadczyłem po zwróceniu się do Pana Jezusa, spoczął na mnie błogi pokój. Także to jest cudowne, być dzieckiem Bożym, mieć to świadectwo. Ale nie obędzie się bez cierpienia. Czytamy w wersecie 17, jeśli tylko z Nim cierpimy. Ktoś powie: a po co to cierpienie? Czy nie można tak sobie gładko przejść przez to życie chrześcijańskie? Czyż nie jest napisane, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga? Tak, jest tak napisane w wersecie 28, ale zaraz w 29 jest napisany cel tego współdziałania tych rzeczy dla naszego dobra. Abyśmy się stali podobni do obrazu Jego Syna. Abyśmy się stali właśnie podobni do obrazu Syna Bożego, bez cierpienia to nie nastąpi. Musimy zostać trochę oczesani, musimy zostać oczyszczeni. I pewne trudne rzeczy muszą nas spotkać, aby wypalić z nas to, co jeszcze jest niegodne. Także cudowne jest to świadectwo ducha w naszym ożywionym duchu. I tutaj dalej jest fragment nie dotyczący bezpośrednio Ducha Świętego. Mówi o tym, że nasze cierpienia są chwilowe, że ta chwała, która nas czeka, znacznie je przewyższa, że również stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia i że oczekujemy odkupienia naszego ciała. Czyli zobaczmy, werset 23 jest bardzo ciekawy. Mówi o odkupieniu naszego ciała. Religie wschodu i filozofia grecka stawiają na wieczne bytowanie nieśmiertelnej duszy, oderwanie od ciała. A Bóg nie jest przeciwny materii. To gnoza była przeciwna materii. Bóg właśnie uświęcił materię przez to, że jego syn stał się człowiekiem. W pełni stał się człowiekiem, nie przestając być Bogiem. I Bóg pragnie także, abyśmy byli w pełni zbawieni, na nasz duch, dusza i ciało, żebyśmy byli w pełni zbawieni w ciele ludzkim, ale chwalebnym, wyniesionym do chwały, zmartwychwstałym, nieśmiertelnym. I ja ubolewam, że czasami na pogrzebach chrześcijańskich głosi się głównie nieśmiertelność duszy. Byłem na pogrzebie znanej, zasłużonej osoby dla Kościoła. Jeden pastor, a trzech przemawiało, tylko wspomniał jednym zdaniem o zmartwychwstaniu. To jest jakiś błąd teologiczny. Brak właściwego nacisku na to, czego tak naprawdę oczekujemy. I jeszcze zobaczmy 26 i 27 werset, który mówi z kolei o Duchu Świętym działającym w modlitwie. Czytamy, że Duch pomaga nam w słabości. Nie wiemy, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, ponieważ według woli Boga wstawia się za świętymi. To jest bardzo ciekawe. Ten tekst ukazuje Ducha Świętego jako bardzo wyraziście jako osobę, bo używa niemal takiego samego greckiego słowa o wstawianiu się, jakie występuje w 34 wersecie, gdzie jest mowa o Chrystusie, że wstawia się za nami. Chcąc się wstawiać za nami, inteligentnie, mądrze musi być ewidentnie osobą. Ale to odrębny temat, osobowość i boskość Ducha Świętego. W każdym razie Duch Święty wstawia się, kiedy my nie wiemy, jak się modlić. Każdy, kto przeszedł depresję, wie, że czasami trudno się wtedy jakoś szeroko modlić. Brakuje słów, brakuje mądrości. Ja zachęcam osoby, które przechodzą czasem taki trudny czas, żeby w ogóle się modliły. Nawet wzywały po prostu: Ojcze, pomóż, nawet prostymi słowami, jeżeli nie stać ich na więcej. Duch Święty sobie z tym poradzi. On za was będzie się wstawiał do Ojca, bo On wie, jakie wy macie potrzeby lepiej niż wy i niż ja. Ja kiedyś prosiłem, żebym nie przeżył kolejnej nocy. Duch Święty wiedział lepiej, że Szymon ma jednak żyć, bo tak cierpiałem psychicznie, tak? Duch Święty wiedział lepiej, inne prośby przedstawił Ojcu, bo On wstawia się zgodnie z wolą Boga. Więc pamiętajmy o tym, że Duch Święty pomaga nam także w modlitwach. I nawet wzywanie proste Pana Jezusa: Panie Jezu, pomóż. Bo pamiętajmy, że wzywanie Pana Jezusa ma wielką moc. Jemu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Jego krew gładzi wszelki grzech i jest najpotężniejszą bronią przeciw królestwu szatana. Czytamy o wiernych sługach Bożych w 12 rozdziale Księgi Objawienia, że zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swego. Więc przywołując Pana Jezusa, przywołujemy największą broń we wszechświecie przeciw szatanowi. Nie będziemy zaraz grzeszyć, prawda? Bo kiedy przywołujemy święte imię Jezus, nie chcemy grzeszyć. Kiedy brakuje sił, brakuje czasu, brakuje, jest taki może moment krytyczny, przywołujmy Pana Jezusa, przywołujmy też Ojca, mówiliśmy: Abba, Ojcze. Nawet jak brakuje słów, Duch Święty sobie z tym poradzi i wstawi się za nami i nasze prośby zostaną wypełnione. Także, drodzy bracia i siostry, omówiliśmy sobie różne działania Ducha Świętego. Duchowe ożywienie, uzdolnienie nas do wypełnienia sprawiedliwości i prawa, dalej radykalna zmiana życia i dążeń, zamieszkiwanie w nas Ducha Bożego, zadatek Ducha jako gwarancja zmartwychwstania, Duch Święty jako odpowiedzialny za nasze uświęcenie, prowadzenie przez Ducha Świętego, uczynienie nas dziećmi Bożymi, świadectwo Ducha w naszym ożywionym duchu oraz pomoc w modlitwie. I na koniec świadectwo siostry Wandy z Warszawy. Ciekawa sytuacja. 50 prawie lat była w organizacji świadków, ale wyobraźcie sobie, Duch Boży tak na nią działał, że ona wierzyła w boskość Chrystusa. I ona była, można powiedzieć, bardzo zaangażowana, bo u niej, zanim jeszcze powstał Nadarzyn Centrala na Polskę, odbywały się spotkania z centralnego ośrodka. Wilhelm Scheider, przewodniczący świadków, u niej po wyjściu z więzienia dłuższy czas mieszkał. Osoba bardzo zasłużona, szmuglowała papier na nielegalną literaturę podczas zakazu świadków. Mając dwójkę małych dzieci, ryzykowała uwięzieniem. I Duch Święty ją dotknął jeszcze w organizacji. Kiedy ktoś ją pytał, czy Jezus jest Bogiem, odpowiedziała, że Jezus jest Bogiem. Potem zainteresowała się prawdą, bo ciągle organizacja trąbiła, żeby nie zaglądać do internetu, bo tam grasują odstępcy. No i powiedziała córce Dorotce, zobacz, co tam piszą o nas, bo tak ciągle nam o tym trąbią. I tak nawiązała kontakt z Tadeuszem Pałgęckim. On skierował ją do mnie. Ta osoba nawróciła się, przyjęła chrzest i wytrwała w wierze do końca. Zainteresowała też swoją córkę i zięcia Ewangelią. I umarła we śnie. Miała czerniaka, ale prosiła, żeby mogła spokojnie umrzeć we śnie. I wytrwała w wierze do końca i byłem na jej pogrzebie. Kochana osoba, to była nasza wspaniała przyjaciółka, która miała i mądrość duchową, i mądrość życiową. I na jej pogrzebie powiedział kaznodzieja, najwspanialsza wiadomość przyszła z cmentarza. Jezus zmartwychwstał, grób jest pusty. Także takie świadectwa świadczą, że Duch Boży w różnych miejscach działa i dzieci Boże prawdziwe wyjdą z tych różnych ciemnych miejsc i znajdą swoje miejsce w owczarni Bożej. Duch Święty, jak mówiliśmy, ma bardzo dużo funkcji. My omówiliśmy tylko niektóre dotyczące naszego zbawienia, uświęcenia, ale ma dużo więcej i warto poznać osobę i dzieło Ducha Świętego. Tylko zawsze pamiętajmy, że Duch Święty jest w Piśmie Świętym jakby w taki sposób pokazany, że to On wywyższa Chrystusa. Niektóre ruchy chrześcijańskie jakby skupiły się za mocno na Duchu Świętym, zapominając, że Duch Święty ma wywyższać Chrystusa. Pan Jezus powiedział, On mnie uwielbi, gdy z mego weźmie i wam oznajmi. Duch Święty nie kieruje uwagi na siebie, tylko wywyższa Chrystusa. I na koniec taka praktyczna rada. Jeżeli ktoś wam mówi, że gdzieś miało miejsce jakieś objawienie lub gdzieś jakaś nowa nauka, jeżeli w tym nie jest wywyższony Chrystus, to nie jest Ducha Bożego. Po tym poznajemy. Jeżeli ktoś też lansuje samego siebie, tak jak jeden kaznodzieja, który był w Toruniu i wielkimi literami jego imię i nazwisko, a Chrystus bardzo małymi, to też powinna się zapalić czerwona lampa. Więc drodzy, korzystajmy z Ducha Świętego. Jego moc jest znacznie większa i znacznie potężniejsza. My czasami przypominamy człowieka, który ma pełną kanapę, a śpi na połowie niewygodnie i się wierci, i się męczy, i źle śpi. Albo człowieka, który ma lodówkę i tam pełną ma lodówkę, korzysta tylko z margaryny i drzemu. Mamy do dyspozycji wielką moc i nie musimy wcale się szufladkować jako charyzmaty czy zielonoświątkowcy. Duch Święty jest dla wszystkich. Dla wszystkich jest dostępny. W naszym zborze, jeszcze powiem na koniec, jedna nasza siostra zachorowała na nowotwór po modlitwie z namaszczeniem olejem i żaden cudotwórca nie był potrzebny, została uzdrowiona. Także Bóg jest wielki, Duch Święty jest potężny, korzystajmy z tego, co Bóg nam dał. On jest błogosławiony na wieki. Amen.